Zapraszamy do kontynuacji tematu rozmów niedokończonych. Kulisy 13 maja 1981 roku, a więc plac Świętego Piotra, 30. rocznica zamachu na Ojca Świętego, błogosławionego już Jana Pawła II. Naszym gościem jest pan profesor Józef Szaniawski. Nie muszę przypominać postaci pana profesora, osoby dobrze nam znanej. Z licznych audycji, z licznych spotkań, wystąpień w audycji Aktualności Dnia także. I oczywiście autora poczytnych książek, mam przed sobą kolejną, jeszcze ciepłą, Imperium Zła. Rosja przeciw Polsce i Europie. Myślę, że ta książka też należy się jej osobne spotkanie kiedyś, panie profesorze.
Bardzo proszę.
Byłoby bardzo ciekawie właśnie z autorem porozmawiać, tylko że wtedy jak już poczytamy ją troszeczkę, prawda, żeby mieć jakiś tutaj ogląd. W każdym razie no te tematy się tutaj zazębiają. Imperium zła, Rosja, zamach 13 maja 81 roku. Wiemy o tych sprawach i o nich rozmawiamy. Więc może tak w pigułce. Wiem, że to spotkanie nasze dzisiaj nie będzie za długie, bo pan profesor od rana ma wykłady w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, ale także jest profesorem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ale jeśli można tak wprowadzić, może dla tych, którzy dopiero teraz mogli włączyć Radio Maria, jakie fakty dzisiaj są nam znane, o jakich się nie mówi, chociaż się powinno mówić, jeśli chodzi o zamach w 81 roku na Polaka papieża?
Zamach miał miejsce 13 maja 1981 roku, czyli w niespełna 3 lata, w 2,5 roku po tym, kiedy konklawy wybrało Karla Wojtyłę, kardynała z Krakowa, papieżem. Zamach nastąpił w niespełna 2 lata po tym, kiedy Ojciec Święty był z pierwszą wizytą w Polsce. I zamach nastąpił w szczególnych realiach, okolicznościach geopolitycznych w okresie, kiedy Związek Sowiecki był w apogeum swojej największej potęgi. Bo to nie tak jak wbrew pozorom niektórzy uważają, że największa potęga Rosji Sowieckiej to jest okres rządów Stalina, nic podobnego. Największa potęga Rosji to jest epoka rządów Leonida Breżniewa w latach 1964-1982. To wtedy Rosja osiągnęła niespotykaną wcześniej przewagę militarną nad Stanami Zjednoczonymi i zaczęła dążyć do panowania nad światem, nawet biorąc pod uwagę możliwość agresji na Europę Zachodnią, co było równoznaczne z wybuchem III wojny światowej, na którą Rosjanie liczyli, że ją wygrają. Papieża traktowali jako, polskiego papieża traktowali jako wroga i tak jest on scharakteryzowany w zachowanych dokumentach kierownictwa państwa sowieckiego, tak zwanego biura politycznego, które wielokrotnie bradowało na Kremlu nad tym, co zrobić z Janem Pawłem II. Już sam fakt, że przywódcy Imperium Zła, jak nazywał prezydent Ronald Reagan Rosję Sowiecką, tacy zbrodniarze jak Leonid Breżniew, Michail Susłow, Andrzej Gromyko, a przede wszystkim szef KGB, Jurij Andropow, dyskutowali, co zrobić z papieżem, to wskazuje, że byli to ludzie nie złej, tylko najgorszej woli i istnieją przesłanki, że Jan Paweł II od samego początku, to znaczy od tego historycznego konklawy 16 września, zdawał sobie sprawę z tego, że być może stanie się celem zamachu.
No i wiemy, że ten zamach no, nie spełnił się do końca i dzięki mojemu Panu Bogu i o tym pamiętamy, ale przecież no, Ali Akcza został nazwany terrorystą, prawda? Czyli kimś, kto jest najęty. Mówi się, że on do końca nie miał świadomości nawet, co, jaką osobą jest Ojciec Święty, natomiast zlecono mu to zadanie.
Akcza przed włoskim prokuratorem, przed włoskim sądem kilkanastokrotnie zmieniał różne wersje. Raz twierdził, że wie, do kogo strzelał, raz twierdził, że wiedział, że to jest biały szatan ze względu na kolor sutanny Ojca Świętego, ale nie ulega wątpliwości. Akcza był tylko narzędziem, był wykonawcą tego zamachu. Skądinąd wiemy, że Akcza też miał zginąć na placu Świętego Piotra. Są sprzeczne różne wypowiedzi świadków tego wydarzenia, także ówczesnego księdza Stanisława Dziwisza. Ile padło strzałów? Wiadomo, że padło ich co najmniej 4, być może nawet 6. I to nie były strzały Ali Akczy, bo ten oddał do papieża tylko 2 strzały, natomiast o 2 za dużo oczywiście. Natomiast pozostałe to były być może strzały do samego Ali Akczy, żeby zlikwidować niewygodnego świadka. To są rosyjskie metody sowieckich służb specjalnych, oni tak właśnie postępowali, ale jakby mnie ojciec zapytał o genezę tego zamachu na papieża, to powiem tak, ona sięga bardzo, bardzo, bardzo daleko wstecz, konkretnie do słynnej, osławionej konferencji w Jałcie na Krymie. To właśnie konferencja w Jałcie w lutym 1945 roku zadecydowała o podziale Europy na strefy wpływów sowiecką, komunistyczną i wolnego świata, i Polska znalazła się niestety po tej stronie sowieckiej. Dostaliśmy się w orbitę wpływów sowieckich, staliśmy się integralną częścią Imperium Sowieckiego. To była konferencja, na której Stalin wymusił na prezydencie Roosevelcie, na premierze Wielkiej Brytanii Churchillu właśnie, że Polska zostaje w orbicie jego wpływu, że Polska podbije Rosja. Ale na tej konferencji wtedy w Jałcie Stalin powiedział to słynne zdanie: a ile dywizji pancernych ma papież? Bo w pewnym momencie tej debaty, kiedy oni dzielili w trójkę Europę, świat właściwie nawet, to Churchill tak od niechcenia, chyba też nawet nie był przekonany o tym, że tylko rzucił taki temat, no że nie można we trzech tutaj, żebyśmy, nie wiem, jak to byli wielcy przywódcy, no dzielić całą Europę. No przynajmniej trzeba do kogoś się zwrócić. Ktoś tu powinien jeszcze być. Ligi Narodów nie ma, więc może do papieża Piusa XII, bo wtedy Ojcem Świętym był Pius XII. I wtedy Stalin się żachnął, mówiąc: a właściwie po co, bo ile papież ma dywizji pancernych? Dokładnie tak powiedział. I w nawiązaniu do tego Ronald Reagan powiedział tak. Ronald Reagan, prezydent Stanów Zjednoczonych, wielki przyjaciel Polski, Polaków, a Jana Pawła II w szczególności. I tak pisał, i tak mówił Reagan właśnie w tym kontekście także naszego Ojca Świętego. Teraz to jest cytat z Reagana. Podobno Stalin lekceważąco wypowiadał się o Watykanie, pytając, ileż to papież ma dywizji. Odpowiedzi na to pytanie udzielił w ostatnich tygodniach papież Jan Paweł II. Dawno już nie widzieliśmy przywódcy o takiej odwadze i tak bezkompromisowym oddaniu sprawie zwyczajnej moralności, i wierzę, że słuszność rodzi się że ze słuszności rodzi się siła. I dalej Reagan mówił tak. Na ekranach telewizorów, także w Ameryce, widzieliśmy reakcję na ten rodzaj przywództwa. Gdziekolwiek pojawił się w swojej ojczyźnie, mieszkańcy Polski przybywali w nieprawdopodobnej liczbie. Zbierały się całe tłumy liczące 400, 500 tysięcy, milion, a potem 5 milionów, ciągnące nawet z wielkich odległości, choć ludzie ci nie dysponują tak wygodnymi środkami transportu jak my w Ameryce. Polacy zbierali się, wiedząc, że prawdopodobnie ryzykują swoje środki utrzymania, a nawet wolność. I dalej Ronald Reagan mówił o Janie Pawle II. Przez 40 lat naród polski żył najpierw pod rządami nazistów, a potem Sowietów. Przez 40 lat Polaków otaczały czołgi i karabiny. Głosy zza tych czołgów i karabinów mówiły im, że Boga nie ma. Teraz, gdy skierowane są na nich oczy całego świata, Polacy sięgnęli wzrokiem poza tę groźną broń i wsłuchali się w głos człowieka mówiącego, że Bóg istnieje, a ich niewzruszonym prawem jest swobodne wielbienie tego Boga. Czy Kreml pozostanie dalej taki sam? Czy zresztą ktokolwiek z nas taki sam pozostanie? Może ten jeden człowiek, syn prostego, rolniczego, polskiego narodu, uświadomi nam, że świat domaga się odnowy duchowej i przywództwa. Tak pisał Ronald Reagan, mówił w czasie, kiedy nie był jeszcze prezydentem, a dopiero zaczynał się starać o urząd prezydenta, bo to oczywiście, co opisywał, to były sceny z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny w czerwcu 79 roku. A cytowałem tą wypowiedź właśnie dlatego, że wtedy na Kremlu sowieckie przywództwo z Breżniewem na czele zdało sobie sprawę, kim jest Ojciec Święty i że należy go zamordować.
No właśnie, zanim oddamy głos naszym słuchaczom, panie profesorze, ja wiem, że historia nie lubi takich pytań, co by było, gdyby, no bo to są takie pytania, historia ma fakty, ma konkrety i na nich się opiera, komentując te wydarzenia, ale takie pytanie, gdyby ten zamach się udał, gdyby Ojciec Święty wtedy zginął, co by było, jakby się zmieniła sytuacja w Europie, ale na świecie, kto na tym najbardziej by stracił, a kto zyskał? Tak pytam, czując odpowiedź, ale bardzo prosimy
się. Ja chciałem powiedzieć, że się z ojcem nie zgadzam, bo zamach się udał.
A no, ale
ten zamach się udał. Natomiast cud ocalił życie Ojca Świętego.
Tak, święty nie przeżył.
Po prostu historia potoczyłaby się inaczej, zupełnie. Kompletnie inaczej. Trzeba powiedzieć wprost. Ten zamach miał przekreślić to wielkie wołanie, wołanie proroka, jakim był Jan Paweł II przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie 2 czerwca 79 roku, kiedy wołał na cały świat, niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. A Imperium Sowieckie nie chciało odnowy oblicza tej ziemi, chciało utrzymać panowanie nad całym światem, jeszcze je nawet rozszerzać. I to wołanie sprzed grobu nieznanego żołnierza w Warszawie było wyzwaniem dla władców Kremla i oni za to chcieli Ojca Świętego zabić. Co więcej, to była po pierwsze zemsta Rosjan, a po drugie to miało mieć charakter, to bardzo często występuje, występowało w Rosji, nie tylko sowieckiej, jeszcze w Rosji carskiej, że trzeba kogoś zamordować albo ukarać ze względów pedagogicznych, żeby inni się bali. Ten zamach był tak skonstruowany, żeby wszyscy się bali, bo to było na oczach świata, to transmitowały tą audiencję generalną w Rzymie wszystkie włoskie telewizje i radio włoskie. I radio watykańskie, przepraszam. I chodziło Rosjanom także i o to, żeby pokazać, że żadne eksperymenty tego typu z Rosją nie przejdą, a już na pewno żeby Zachód, a Watykan w szczególności, nie eksperymentowali z Polakami przeciwko Rosji i temu ten zbrodniczy zamach miał służyć.
No właśnie, bo pamiętajmy, czy pan profesor mówił, wtedy w Rosji, w Związku Radzieckim panował Breżniew, dopiero co wybranym został Ronald Reagan. Napięta sytuacja potem, jeśli chodzi o wyścig zbroi i dominacja Związku Radzieckiego nad całą Europą tutaj wschodnią, nad nami, Układ Warszawski, prawda, który no był w jawnej, w takiej wojennym nastawieniu do NATO. Zresztą rola pułkownika Kuklińskiego już w tym czasie już spełnił swoją rolę, prawda?
To wszystko było, to co ojciec mówi, to wszystko było, jak ktoś mówi, jedność miejsca, akcji i czasu, tak jak w tragedii greckiej. I bardzo ważnym elementem tego, co się na świecie wtedy działo, to był zamach na Ojca Świętego. To chodziło o to, że Imperium Zła, Rosja Sowiecka, chciała powstrzymać to, co się nazywa odwracaniem karty dziejów. A wybór Karola Wojtyły w 78 roku i wybór Ronalda Reagana w 80 roku, to były wybory dwóch epokowych postaci, opatrznościowych postaci. Oni zmienili losy świata, wygrali zimną wojnę, pokonali komunizm. Do jakiego stopnia pokonali, to jest jeszcze zupełnie inna kwestia. Czy będzie dzisiejsza Rosja prezydenta i premiera i generała KGB w jednej osobie Władimira Putina?
No właśnie. Ale proszę mi przypomnieć, to w tym czasie pan pułkownik Kukliński, świętej pamięci, jeszcze był już...
No nie, on był aktywnym. On był wtedy aktywnym jeszcze w Warszawie i przekazywał informacje do Ameryki o zbrojeniach Rosji, o tym, że Rosja szykuje się do III wojny światowej i może być jeden z tych wariantów wprowadzony taki, że pod pretekstem spacyfikowania Polaków 2,5-milionowa armia rosyjska przejdzie przez terytorium Polski i uderzy na Europę Zachodnią w tak zwanym pierwszym rzucie strategicznym. Kuklińskiego ewakuowali z Polski dopiero 7 listopada 81 roku.
Czyli kilka miesięcy jeszcze tutaj działał, ważnych miesięcy.
Chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt historyczny. W tym momencie kiedy był zamach na placu Świętego Piotra, w Warszawie, w swoim pałacu na Miodowie umierał prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. To było utrzymywane w tajemnicy, tylko bardzo nieliczni, ale bardzo nieliczni wiedzieli, że prymas jest umierający, że umiera. I Rosjanie o tym oczywiście wiedzieli, zdawali sobie sprawę, że jest nieprzemijająca okazja, żeby pozbawić Polskę i Polaków od razu dwóch największych przywódców i najwyższe autorytety, jakie w ogóle mieli. A Polska w tym momencie, kiedy tutaj była Solidarność, kiedy było powstanie Solidarności, była w newralgicznym miejscu Europy, była niesłychanie ważna.
Tak. Panie profesorze, dziękujemy za ten wstęp i już są telefony, więc odbieram, żeby wykorzystać tutaj pięknie obecność naszego gościa. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Panie Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, Krzysztof z Toronto.
Witam panie Krzysztof, prosimy bardzo.
Panie profesorze, nie wspominam, pan przynajmniej nie słyszałem nic o tak zwanym śladzie bułgarskim. Z tego co wiemy, papież Jan Paweł II, kiedy był z wizytą w Bułgarii, powiedział, że nigdy nie wierzył w ten ślad bułgarski. Kilka tygodni temu zaledwie prasa doniosła, media doniosły, że w Stanach Zjednoczonych ukazała się książka, w której udowadnia się, że ten ślad bułgarski, czyli obciążenie strony rosyjskiej, został stworzony, wymyślony przez CIA dokładnie. Ja myślę, osobiście uważam, że jedyną osobą, która może nam dać jakieś wiarygodne informacje i takowe posiada, czy przynajmniej posiada jakieś podejrzenia, jak ta sprawa dokładnie wyglądała, kto był, kto miał motyw, kto to wszystko zorganizował, będzie tylko i wyłącznie w tej chwili papież Benedykt XVI. Ja myślę, że on się na ten temat nie wypowiada, może nie wie za dużo, ale myślę, że to jest jedyna osoba, która będzie dobrze poinformowana i myślę, że media polskie, czy dziennikarze, czy sam pan profesor powinien postarać się dotrzeć do papieża jakoś w tej kwestii i wypytać go. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe do zrobienia, ale tak myślę. Myślę, że tylko Benedykt XVI, papież, może dać nam jakiekolwiek informacje. Natomiast co do śladu rosyjskiego, ja jestem sceptyczny. Papież nie wierzył w ten ślad bułgarski i prawda może być zupełnie inna. Także i o wiele bardziej skomplikowana. Także to jest taka moja drobna uwaga. Serdecznie pozdrawiam i przełączam się na odbiór.
Dziękuję panie Krzysztofie. Pozdrawiamy.
I o tym śladzie bułgarskim mówiłem 2 godziny temu, jak zaczynaliśmy pierwszą część naszej audycji. Bardzo wątpliwe, żeby arcybiskup, kardynał Józef Ratzinger akurat coś na ten temat wiedział więcej niż inni. To, że papież wybaczył Ali Akczy, że powiedział w czasie pielgrzymki do Bułgarii, że nie wierzył w bułgarski ślad, to powiem tak, to jest Ojciec Święty, a ja nie jestem Ojcem Świętym. To jest ogromna, ogromna, ogromna różnica. Najwięcej na ten temat informacji zebrał prokurator Ferdinando Imposimato, wybitny włoski prawnik, który był prokuratorem śledczym w sprawie zamachu na Ojca Świętego. I on twierdził jednoznacznie i nadal twierdzi, że wszystkie dowody, które zebrał, pokazują, że tylko Rosjanie mieli motywację i tylko są ślady. Jak można mówić, że to nie byli Bułgarzy? Ojciec Święty miał na myśli naród bułgarski. To tak samo jakby powiedzieć, że Polacy zabili księdza Popiełuszkę. Nie Polacy, tylko mordercy z MSW, z kapitanem Piotrowskim na czele wykonywali rozkazy generała Kiszczaka i Jaruzelskiego. Ojciec Święty mówił o narodzie bułgarskim, a nie mówił o bezpiece bułgarskim. To jest wielka różnica. Siergiej Antonow był szefem był szefem zarządu wywiadu bułgarskiej bezpieki i nagle ze stanowiska dwugwiazdkowego generała został mianowany dyrektorem biura bułgarskich linii lotniczych w Rzymie na kilka tygodni przed zamachem. Co to znaczy? To była straszna degradacja. tam latały dwa samoloty z Bułgarii na tydzień, a biuro linii lotniczych Balkan zatrudniało 20 paru pracowników. W 80% byli to funkcjonariusze, wysocy oficerowie kontrwywiadu bułgarskiej służby bezpieczeństwa. O czym my mówimy? Ale ja zacytuję jeszcze raz wywiad z Ferdynandem Imposimato, który się ukazał, to nie jest wywiad właśnie, to jest forma wywiadu, ale to jest dokument niesłychanej wagi, który ukazał się w naszym dzienniku w świątecznym numerze 30 kwietnia, 1 maja w ubiegłym tygodniu. I prokurator Imposimato mówi tak, pisze, mówi tak dla naszego dziennika. Napisałem list do Ojca Świętego. Zachowałem sobie jego kopię. Napisałem w tym liście tak. Wasza świątobliwość, pragnę go poinformować, że wyniki prowadzonego przeze mnie śledztwa wskazują na to, że wasza świątobliwość padł ofiarą międzynarodowego spisku. Powtarzana w niektórych kręgach wersja, że zamach na życie waszej świątobliwości był dziełem działającego autonomicznie fanatyka islamskiego, nie jest prawdziwa. Na poparcie swojej tezy wysyłam waszej świątobliwości odpowiednie dokumenty. Koniec cytatu z listu do Ojca Świętego i dalej prokurator Imposimato mówi tak. Ojciec Święty zapoznał się z tymi dokumentami. Zrobiły na nim ogromne wrażenie. Odpowiedział na mój list za pośrednictwem księdza kardynała Giovanniego Battisti Re, swojego bardzo bliskiego współpracownika. Podziękował mi, powiedział, że życzy sobie spotkać się ze mną i zachęcił mnie do kontynuowania służby prawdzie i sprawiedliwości. Zachowałem ten papieski list, byłem bardzo szczęśliwy, że go trzymałem. Niektórzy ludzie w otoczeniu papieża usiłowali go przekonać, że zamach na jego życie był dziełem islamskich fanatyków. Teza ta była kłamstwem. Prawda wyglądała inaczej. Zamach był efektem działania sowieckich służb specjalnych przy udziale funkcjonariuszy bezpieki z Bułgarii, Szarych Wilków, ale także niestety przy współpracy kogoś z Polski. Istnienie tego ostatniego śladu bardzo mnie zasmuciło, ponieważ zawsze broniłem Polaków. Istnieli oczywiście polscy szpiedzy, ale nie sądziłem, że brali oni udział także w przygotowaniu zamachu na życie Ojca Świętego wspólnie ze służbami Związku Sowieckiego i Bułgarii. I to mówi nie byle kto, tylko prokurator, który miał dostęp i tylko on miał dostęp do wszystkich dokumentów, które znalazły się w toku prowadzonego śledztwa po zamachu na Ojca Świętego 13 maja 1981 roku.
Poza tym, to też jest, panie profesorze, chyba rzecz wiadomą, że jest takie coś jak dyplomacja, to znaczy, że nie wszystkie sprawy podaje się od razu do informacji publicznej, nawet gdyby były bardzo bolesne czy skomplikowane, bo po prostu jest nieodpowiedni czas. Chociażby się nawet wydawało, że moralnie może należałoby wszystko mówić, co się wie, jednak tak do końca nie jest.
Oczywiście, że tak. Ojciec Święty mówił, przecież ja nie będę polemizował z Ojcem Świętym w jakiejkolwiek sprawie, a nawet w sprawie udziału Bułgarów w tej sprawie. Ojciec Święty udał się z wizytą do Bułgarii po upadku komunizmu. Udał się do demokratycznego, wolnego państwa, kim była Bułgaria wtedy już, a nie do oficerów bezpieki. A bezpieka bułgarska była integralną częścią sowieckiego, zbrodniczego, ludobójczego KGB. Dokładnie tak samo jak polska bezpieka.
I tutaj jest ta odpowiedź też na pytanie pana z Toronto. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
To ja, Tadeusz, proszę ojca.
Witam
Janusza
serdecznie.
I mówię do pana profesora,
tak,
który jest na gościem na naszej antenie.
A skąd pan
panie
jest?
Profesorze,
skąd pan jest, panie Tadeusz?
Jest pięknie słyszeć pana i słyszeć pana słowa. I moje pytanie jest takie. To jak się to stało, że po prostu pan został aresztowany w 1990 roku, 4 czerwca 1999 roku, my byliśmy wolni, my Polska, a pan siedział w areszcie. Pan siedział w areszcie w czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, lipcu, wrześniu, październiku, listopadzie, w grudniu pan został uwolniony. I Polska była, ja byłem... Ojciec Janusz, wszyscy byliśmy wolni, a pan siedział w areszcie. Jak było to trudne przyjąć panu profesorowi ten fakt, że Polska jest wolna, a pan profesor historii, poważny człowiek, jest aresztowany i dopiero w grudniu po 8 chyba, czy tam 6 miesiącach pan został uwolniony. Jak panu to było trudno i ciężko przyjąć. Ja się utożsamiam z pana tragedią. Wtedy, w 1999 roku, pan siedział zamknięty w areszcie.
To troszeczkę, panie Tadeuszu, pan przesadził chyba datę, tak? Pomylił, ale to nic. Bo chyba 80...
Może tak, może tak. Ale dobrze, tak było, że to... Polska była wolna, a pan profesor siedział w areszcie.
Ostatni
i dopiero
więzień.
W grudniu pan został zwolniony. Panie profesorze, czy pan mógłby się jakoś do tego ustosunkować? Pan człowiek, który bronił Polski, który pan jest Polakiem, moim bratem, i pan był po prostu odizolowany i dopiero w grudniu pan został, a myśmy byli wolni. I dzisiaj pan jest.
Jak już pan to powie, piękne. Dobrze. Dziękuję, panie Tadeuszu, pozdrawiamy gorąco pana, pozdrawiamy.
Również pana profesora.
Szczęść Boże, właśnie. To takie osobiste, ale bardzo prosimy.
Bardzo dziękuję za dobre słowo. Tematem audycji jest zamach na Jana Pawła II, 13 maja 81 roku, ale jak pan już poruszył moją skromną osobę, trochę pan pomylił daty. Mnie aresztowała bezpieka nie w 99 roku, tylko w 85 i siedziałem, zostałem skazany na prokurator żądał dla mnie 15 lat więzienia za to, że jak to było napisane w akcie oskarżenia, godziłem w same fundamenty Polski Ludowej i Sojuszu Polsko-Radzieckiego i prokurator za to żądał dla mnie 15 lat więzienia. Skończyło się szczęśliwie tylko na 10. I z tych 10 odsiedziałem 62 miesiące, czyli troszeczkę więcej niż 5 lat. I rzeczywiście wyszedłem na wolność w grudniu 89 roku, dokładnie 22 grudnia, tuż przed świętami, byłem ostatnim więźniem politycznym, tak określił mnie PRL-u, tak określił mnie, uwalniając i rehabilitując Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku. Natomiast no prawda jest taka, że premier Mazowiecki przez prawie pół roku swoich rządów trzymał mnie w więzieniu. A czy premier Mazowiecki był pierwszym premierem wolnej Polski, czy ostatnim premierem PRL-u, to jest drobna historia. W moim przekonaniu był ostatnim premierem PRL-u, zresztą państwo nazywało się do końca 89 roku Polską Rzeczpospolitą Ludową. Trzecia RP powstała dopiero w roku 1990.
Czyli tu jest też odpowiedź na pana pytanie, pana Tadeusza. No i też to już inna historia, prawda? Musi pan pisać pamiętniki, panie profesorze. Jak wyglądało to więzienie, co pan robił wtedy, kogo pan spotykał, jak pana traktowano. To też byłoby bardzo ciekawe.
Spotkałem. Siedziałem najpierw, jak mnie aresztowali, zawieźli mnie do tej strasznej katowni na ulicy Oczki w Warszawie. To była katownia i szefostwo, jak oni to nazywali, zbrodniczej informacji wojskowej. Stamtąd mnie przywieźli na Rakowiecką. To było to najsłynniejsze więzienie za komuny. A potem mnie wywieźli do najcięższego więzienia PRL-u, czyli do Barczewa, 20 kilometrów za Olsztynem. Na Warmii czy na Mazurach. To był stary zamek krzyżacki przerobiony przez Niemców na więzienie. No tam siedziałem krótko, bo on potem umarł. Siedziałem z osławionym gauleiterem Prus Wschodnich, Richem Kochem, temu, któremu się przypisuje, że znał tajemnicę bursztynowej komnaty. On został skazany na karę śmierci chyba w 48 czy 49 roku jako zbrodniarz, ludobójca wojenny. Nie wykonali na nim wyroku, podobno dlatego, że on miał powiedzieć, że powie, gdzie jest bursztynowa komnata, ale tego nie powiedział. Nie wiem, czy to jest prawda. Był już taki bardzo zdziadziały, malutki, taki się zrobił, wysuszony. Na zdjęciach, potem widziałem w książce, jego zdjęcia z Himmlerem, z Geringiem i chyba z Heydrichem. To był największy z nich wszystkich, ale dożył 95 lat i zmarł w 86 roku. A inny, z którym siedziałem, to już pod koniec, już w 89, na 3 miesiące przed wyjściem, siedziałem z pułkownikiem Adamem Pietruszką, wicedyrektorem 4 Departamentu MSW, tego, który się zajmował zwalczaniem kościoła i któremu przypisywano, że wydał rozkaz zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. Ale wyszedłem, jak powiedziałem, 22 grudnia 89 roku. z tych 5 lat, to jest pytanie, które zadaję sobie sam bardzo często. Z tych 5 lat przesiedziałem 22 lata w celi izolacyjnej, w tak zwanym karcerze.
Jak z tych 5 lat, 2 lata?
22 miesiące.
22 miesiące, tak.
Tak. No, byłem kompletnie sam. No, nie miałem się do kogo odezwać poza sobą samym. Ale powiem tak. Robiłem około 2000 pompek i przysiadów dziennie. Napisałem w więzieniu książkę. Dużo pisałem w ogóle. Jakoś się zmieniłem chyba. Aczkolwiek moja Halina mówiła, że nie, że zaszczuplałeś trochę, ale nawet ci do twarzy mówi. Mhm. Dzisiaj tych kilogramów mi przybyło niestety.
Ale dopowiedzmy też to, że była niepewność, czy wyjdę, co będzie dalej. To nie było tak, że... Prawda?
No wiecie, to było tak, że no niepewność to delikatnie powiedziane, to tak. Była straszna rozpacz. Różni moi koledzy z Solidarności już dawno powychodzili. Nawet Adam Chodysz wyszedł jako ten ostatni przede mną, a mnie ciągle trzymali jako takiego zapomnianego więźnia i to była rozpacz, że no jak to jest już wolna Polska rzekomo, co ja tu robię w tych za tymi kratami jeszcze.
No i właśnie to jest taki chichot, prawda? Warszawia, historyk w jednym więzieniu z zbrodniarzem. Tutaj patrzę w informacji, że po prostu to był nadprezydent Prus Wschodnich, prawda? Erich Koch i tam zmarł w 19...
W 86
tak,
chyba.
Tak, w listopadzie.
Tak.
12 listopada.
Tak. On się nauczył dosyć dobrze po polsku. Lubił takie słowa w języku polskim, bardzo lubił, tak było widać, że to mu pasują, takie, gdzie było w języku polskim twarde R. On mówił tak, dzień dobry, kurwa, cholera i co drugie słowo takie mówił. Dlaczego nie wykonali na nim tego wyroku śmierci, nie wiem.
To też ciekawa będzie historia kiedyś, jeżeli będzie odkryta. Ale panie do profesorze, wracamy do naszego tematu, bo są telefony.
Bardzo proszę.
To taki pan Tadeusz tutaj zadzwonił i tak troszeczkę personalnie chciał się dowiedzieć o panu, ale mamy temat główny. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Prosimy. Szczęść Boże, witamy bardzo serdecznie. Kto i skąd się dotelefonował? Bardzo proszę.
Rozmawiam z ojcem, czy rozmawiam...
No z nami, z panem profesorem i z ojcem, tak, że mamy audycję. Pani się chciała do tematu, tak?
Właśnie, tak, i ja chciałam się dodzwonić do pana profesora Szaniewskiego.
Proszę
chciałam
bardzo, tylko... słuchamy panią, tylko proszę przyciszyć radio w tym momencie i się przedstawić, kto pani jest, dobrze?
Już chwileczkę wyłączam w ogóle radio.
No tak, to jest ta prośba nasza.
Tak?
Tak. Kto mówi?
Moje imię Wiktoria.
A skąd?
Ja mam pytanie do pana.
A skąd pani, skąd pani telefonuje, pani Wiktorii?
Proszę się nie gniewać, że na razie teraz nie powiem.
Dobrze, słuchamy panią, słuchamy panią.
No ze względu bezpieczeństwa, może tak powiem, no, bo jestem sama.
Dobrze.
Ja mam pytanie do profesora Szaniewskiego, czy zna tytuł książki Zniszczyć nadzieję? Tytuł Zniszczyć nadzieję, autor Zbigniew Żerałko. I jest zdjęcie naszego papieża, błogosławionego Jana Pawła II i w kółeczku zakreślone, gdzie miał być ostrzelony w głowę.
No znam tą książkę, ona w Ameryce wyszła chyba, albo w Kanadzie.
Nie, tak, panie profesorze, Ave Cichagow.
No zgadza się, tak, czytałem tą książkę kiedyś, tak.
Właśnie teraz ją czytam, w 97 roku. I czy to polega na prawdzie?
Tam jest dużo prawdy. Główny wątek tej książki jest właśnie, że zamach przygotowała grupa wysokich funkcjonariuszy KGB na polecenie szefa KGB Jurija Andropowa. Że oni się wahali, że ten wątek zabicia papieża był rozpatrywany od samego początku. To znaczy od 16 października 78, od konklawy, gdzie został wybrany. Natomiast decyzja o jego fizycznej likwidacji zapadła po pielgrzymce do Polski w czerwcu 79 roku. A także po wizycie w Meksyku i w Stanach Zjednoczonych. I wtedy już wiedzieli, że ten Ojciec Święty będzie zupełnie kimś innym niż poprzedni papieże.
Pani Wiktoria się rozłączyła, ale właśnie też jest, jeżeli dobrze pamiętam, to tak miał powiedzieć Ali Akcze, że celował w głowę Ojca Świętego, ale on w tym momencie podnosił tą już sławną dziewczynkę, prawda, jako
tak,
dziecko.
Tak.
I dlatego też celował tam, gdzie celował. Zresztą to już inne historie są opisane, że jedna z sióstr, to wyszło po jej śmierci, była tą obecną poprzez bilokację i też wytrąciła, podniosła rękę.
Jest pytanie, ten wątek bułgarski jeszcze. No, ten Siergiej Antonow, szef biura bułgarskich linii lotniczych i trzech jego współpracowników, akurat dziwnym zbiegiem okoliczności znajdowali się wtedy w czasie audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. Zamiast się zajmować sprzedażą biletów z Rzymu do Sofii w swoim biurze.
Na pewno nie z pobożności byli, prawda?
Nie, no na pewno z pobożności.
Tak, to są takie te sygnały, bardzo mocne fakty, które tutaj wskazują na konkretny, prawda...
Jest wersja, są dwie wersje, co oni tam robili. Pierwsze to, że mieli kierować zamachem, a zamach to był nie tylko Ali Akcze, to jeszcze był drugi Turek, on się nazywał Celik, ale jest także i taka wersja, że mieli się zająć likwidacją Ali Akcze, że w tym zamieszaniu mieli strzelić Ali Akcy w plecy, żeby się pozbyć się wygodnego świadka. I tak to właśnie rozpatrywał prokurator Imposimato, którego właśnie cytuję za naszym dziennikiem.
Tak. Kolejny telefon jeszcze odbieramy. Przypomnę, naszym gościem jest pan profesor Józef Szaniawski. Tutaj rozmawiamy już w przededniach kolejnej rocznicy, 30. rocznicy zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. Oczywiście też i w kontekście teraz radości z faktu jego beatyfikacji. Odbieramy telefon, proszę bardzo. Halo, Radio Maryja, słuchamy.
Serdecznie Ojca, witam pana profesora. Ja właśnie zastanowiło mnie to...
A kto mówi skąd, jeśli można się...
Jan ze Śląska. Zastanowiło mnie wypowiedź słuchacza, który jakby od razu wykluczył przez samo to, że jakby Stany Zjednoczone czy CIA się przyznało, że puściło jakby taką plotkę o tym. I zastanawia mnie to, bo ja również oglądałem w takim kanale Sundance, na którym też zauważyłem i miałem wątpliwości po tym filmie dokumentalnym, ponoć dokumentalnym, i chciałem serdecznie właśnie panu profesorowi podziękować, ponieważ mnie jeszcze bardziej utwierdził. Ja oczywiście nie brałem poważnie tego, bo zauważyłem, że wiele tutaj kanałów innych i tak dalej jest, trzeba brać jakby od razu odwrotnie niż to jest przekazywane, a to jest tak sprytnie preparowane, żeby widz się nie spostrzegł, a zwłaszcza młody widz, zauważyłem. Chodziło tam właśnie o to, że zwracano uwagę na różne aspekty, właśnie także na ten ślad muzułmański. To już nie chodziło tam o tego Ali Akcze, tylko o muzułmański. Jakby chciano nakierować, że właściwie chciano jakąś wojnę wytoczyć ze strony muzułmanów na chrześcijan. Natomiast w ogóle nie zwrócono uwagę właśnie, prawie w ogóle, na ten aspekt, o którym właśnie profesor... I to mnie zastanowiło. Czasem warto zobaczyć... Ja oczywiście może trochę bardzo bezpośrednio to wyrażę, ale powiedziałbym, że dzisiaj współcześnie Stasi też działa w manipulacjach. Dzisiaj przez kanały telewizyjne też są dostępne ze strony niemieckiej, zresztą my wiemy o prasie i tak dalej. I warto się czasem zastanowić, jeżeli ten słuchacz wypowiada takie, nie wiem na jakiej podstawie on wywnioskował, że CIA się jakby przyznało do tego, że puściło plotkę. Może to w danym momencie może pasować jakby w pewnym uspokojeniu sytuacji między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Ja bym oczywiście za daleko nie wybiegał tutaj politycznie. Natomiast mnie dało do myślenia bardzo właśnie ten sposób przekazu tego tak zwanego dokumentalnego filmu, który właśnie był, myślę, na zamówienie właśnie pod dyktando dla takiej młodej osoby, która jest może niezbyt życiowo doświadczona w pewnych kwestiach, nie przeszła stanu wojennego, nie wie, na czym sytuacja polega i tak dalej, żeby zbyt łatwo złapała haczyk i pomyślała, aha, może to coś tak rzeczywiście było. Ja natomiast z ciekawości zacząłem oglądać ten film, bo myślałem, że coś rzeczywiście rzetelnego będzie przekazane. Natomiast właśnie puenta, jakby zależało komuś na tym, żeby wykluczyć od razu tą kwestię moskiewską, że to jest właśnie, co, że to Stany Zjednoczone wymyśliły. Właśnie ten koniec puenty mi jakby dał do zrozumienia, że komuś szczególnie na tym zależało. Nie, żeby wyjawić prawdę, bo tam nic nowego właściwie nie powiedziano. To serdecznie tak. Chciałem jeszcze na koniec podziękować panu profesorowi.
Panie Janie, dziękujemy bardzo. Panie profesorze.
Bardzo dziękuję za ten telefon. Pan poruszył bardzo ważny, bardzo istotny problem, który pan użył takich sformułowań jak bardzo sprytnie preparowany. Tak to właśnie jest, proszę państwa, że służby specjalne Rosji, to jest ich tradycja od czasów jeszcze XIX wieku, od czasów trzeciego oddziału żandarmerii, później ochrany, NKWD, KGB, czyli zwyczajki. Oni to bardzo sprytnie robią. Tak właśnie, jak pan to powiedział, preparują. To jest manipulacja. Puszcza się tak zwane fałszywki. Robi się mylne ślady, mylne tropy, żeby naprowadzić na fałszywe tropy. To jest bardzo sprytna gra i bardzo niebezpieczna, zwłaszcza dla ludzi naiwnych. Bo na przykład zapowiada się, że się robi jakiś bardzo ważny film dokumentalny, potem się go zapowiada w telewizji i tak dalej, no i telewizja wyświetla i ten film jest pokazywany, ale to jest manipulacja. Jak to wygląda, to widzimy na naszych oczach w ciągu ostatniego roku wokół tragedii narodowej, katastrofy 10 kwietnia w Rosji pod Smoleńskiem. No, widzimy, jak Rosjanie to znakomicie manipulują. Pamiętają państwo już tego generała rosyjskich sił powietrznych, który bezpośrednio po zamachu w telewizji twierdził, że polski samolot podchodził 4 razy do lądowania. 3 razy i za 4. razem się rozbił, tak? I widzimy całą manipulację tej komisji MAK-u. To się dzieje na naszych oczach. I podobnie było z zamachem na Ojca Świętego. Puszczano różne mylne tropy. Były różne artykuły, publikacje, reportaże w radiu, w telewizji, w prasie. Wszystkie były upozorowane na wiarygodne, byle tylko odwrócić uwagę od tego, gdzie jest źródło, gdzie jest punkt wyjścia. Tym punktem wyjścia to był Kreml i Łubianka w Moskwie.
I kolejny telefon odbieramy, rozmawiając jeszcze. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo, Szczęść Boże, kto mówi i skąd?
Krzysztof Wrocławia.
Panie Krzysztofie, bardzo proszę, słuchamy pana.
Znaczy, ja wsłuchuję się już tak od jakichś czasów audycję z panem profesorem, witam serdecznie. Bardzo dużo też pracy, jeżeli chodzi o zamach na papieża, wykonał pan Cezary Gmyz, dziennikarz Rzeczpospolitej, który, że tak powiem, skierował pana Turowskiego, szpiega, który był w Watykanie. On tam wskazywał bardzo dużo informacji ciekawych, które z całych pracy to wyszło z tego, najprawdopodobniej, że pan Turowski, jak był w Watykanie jezuitą w zakonie, również był na placu Świętego Piotra 13 maja 1981 roku. To wyszło ponoć, bo to jest bardzo dobrze wyczyszczone w aktach IPN-u. Nie było żadnych meldunków wtedy. On tam, że tak powiem, dopiero doszedł pan Gmyz odnośnie takich dzienników jezuitów, które są wydawane raz w roku bodajże, tak on nie, gdzie się znajduje, który kapłan. Także to jest taka dość ciekawy wątek. O panu Turowskim bodajże były poświęcone 2 programy, warto rozmawiać, pana Pospieszawskiego. Ostatnie, że tak powiem. No i podejrzewam, że też tam jakąś rolę odegrał. Też jeszcze był taki wątek, jak wyczytałem kiedyś w gazecie polskiej, że służby po pontyfikacji, inauguracji pontyfikatu naszego błogosławionego papieża zawsze był na audiencji jeden funkcjonariusz SB. I ten funkcjonariusz zawsze gdzieś tam był sobie na placu Świętego Piotra, a w momencie zamachu bodajże jest taki biuletyn IPN-u, wyjazdy i przyjazdy z lat 71-89 Departamentu Czwartego, było tam ich aż trzech polskich. Nie wiadomo czemu. Akurat w tym dniu. Także no, to takie informacje, które gdzieś tam co tydzień przeczytałem. Gdzieś to można znaleźć w internecie też również. Także no, dość ciekawe i tak pokazujące na ten ślad polski. Nie są jakieś tam żadne dowody. Lecz raczej po szlaki, że tak powiem. Aczkolwiek interesujące i dużo do myślenia dające. Także to tyle, co chciałbym ewentualnie się podzielić. Także z Panem Bogiem kłaniam się serdecznie.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem, Panie Krzysztofie. Dziękujemy.
Pytanie, ilu takich turowskich było nie tylko na placu Świętego Piotra, ale w Watykanie, czy w ogóle w strukturach Kościoła. W Polsce także. A może przede wszystkim w Polsce. Ale chciałem zwrócić uwagę po raz kolejny, bo mówiłem o tym w pierwszej części naszej audycji. Oto na niespełna pięć tygodni przed zamachem na Ojca Świętego generał Jaruzelski spotkał się z szefem KGB Jurijem Andropowem na samej granicy polsko-sowieckiej w Brześciu nad Bugiem. I w dodatku to było spotkanie tak super tajne, że nawet najbliżsi współpracownicy Jaruzelskiego o tym nie wiedzieli. Gdyby nie upadek Związku Sowieckiego, też byśmy o tym nie wiedzieli, ale zachowały się stenogramy z posiedzenia biura politycznego na Kremlu. I oto w nocy z 8 na 9 kwietnia 1981 roku, powtarzam, na niespełna 5 tygodni przed zamachem na papieża, szef KGB Jurij Andropow, generał armii, członek biura politycznego i następca późniejszy Brzeźniewa na Kremlu, spotyka się potajemnie z Wojciechem Jaruzelskim i od 9 wieczorem 8 kwietnia do 3 nad ranem 9 kwietnia rozmawiają, wiemy, że między innymi na temat Jana Pawła II. No i warto, co oni tam rozmawiali, to mogą się zachować tylko dokumenty w Moskwie, jakieś stenogramy, a Rosjanie są pod tym względem bardzo precyzyjni i dokładni. Ale Jaruzelski, który ma tak znakomitą pamięć, mógłby przypomnieć także o tym spotkaniu, bo to jest ważne, że na kilka tygodni przed zamachem na papieża się spotyka akurat z Andropowem, na którego wskazują wszystkie ślady, że to on wydał ostateczną decyzję o przeprowadzeniu zamachu 13 maja 81 roku.
A też jeszcze tutaj, przyglądając tą książkę Imperium Zła, jest też wzmianka o zamachu na prezydenta Reagana, prawda? Kilka tygodni wcześniej, w tym samym roku.
30 marca 81 roku. Czy to były zamachy na dwóch największych przywódców, największe autorytety zachodniego świata? Papież był najwyższym autorytetem duchowym, moralnym, religijnym świata chrześcijańskiego. Ronald Reagan był prezydentem Ameryki, która była największym potęgą i tylko Ameryka mogła się przeciwstawić Rosji Sowieckiej. Chciałem jeszcze powiedzieć, że...
Kontekst Alaski, po tym spotkaniu też jeszcze na Alasce. Czy
no ojciec właśnie jakby mi...
Zgadłem w myśl.
Wyciągnął, tak. My nie wiemy dokładnie, trzeba powiedzieć tak, Reagan i papież, oni się bardzo ze sobą przyjaźnili. To wynikało z wielu elementów. Oni się by wzajemnie podziwiali. My nie wiemy do końca, ile oni mieli spotkań. A istnieje wersja, że poza tymi oficjalnymi spotkaniami oni mieli co najmniej 3-4 spotkania zupełnie prywatne. Właśnie, żeby uniknąć mediów, a tym samym uniknąć Stasi, KGB i polskiej bezpieki. I innych jeszcze. I oto w 1984 roku spotkali się na Alasce. To było bez precedensu, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych spotykał się z głową państwa jakiegokolwiek na Alasce. A tutaj on przyleciał z Waszyngtonu, Ojciec Święty z Rzymu i spotkali się, to była krótka rozmowa, to było niecałe pół dnia, ale wtedy podobno podjęli decyzję, że Imperium Zła jest niereformowalne i trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Imperium Zła, Rosję Sowiecką i komunizm zniszczyć. Proszę zwrócić uwagę, ja o tym piszę w mojej książce, jak w sposób zupełnie równoległy. Rosję Sowiecką nazywali Jan Paweł II i prezydent Reagan. Reagan nazywał to właśnie Imperium Zła, a Ojciec Święty ideologia zła. Obydwaj mówili na temat zła, że to nie jest jakieś państwo, które ma... że po prostu to jest zło samo w sobie. Zbrodnie tego państwa, historia tego państwa, zbrodnie w ogóle, nie tylko zbrodnie na Polakach, zagrożenie wybuchem III wojny światowej pokazują, że trzeba walczyć ze złem. I to zło zostało zdefiniowane jako rosyjski komunizm.
No i potem stan wojenny, wiemy, ta gorąca linia telefoniczna, informacyjna właśnie poprzez Stany Zjednoczone, bo gdzieś było szukać prawdziwej informacji, tylko tam. No i też tutaj pośrednictwo, no profesor Brzeziński, ale też pułkownik Kukliński, wtedy wiemy, co to znaczyło, prawda, że ojciec był bardzo dobrze poinformowany o sytuacji.
Stany Zjednoczone dostarczały Ojcu Świętemu wszystkie informacje, o które poprosił, albo takie, które prezydent Reagan uważał, że Ojcu Świętemu mogły się przydać, dotyczące nie tylko Rosji, nie tylko Polski, ale także w skali globalnej. Stany Zjednoczone na polecenie prezydenta Reagana, wszystkie służby amerykańskie wspomagały technologią i informacją Ojca Świętego w Watykanie jako sojusznika i przyjaciela Ameryki i wielki autorytet światowy.
Kolejne telefony jeszcze odbierzmy. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Krzysztof z Toronto. Ja chciałem uzupełnić tylko, bo słuchacze pytają się, skąd ta informacja, że za stworzeniem śladu bułgarskiego stało CIA. Kilka dni temu dosłownie, to przed świętami 20 kwietnia ukazały się w polskiej prasie publikacje, relacje z książki dziennikarzy takiego dziennika bardzo rzetelnego, La Repubblica włoskiego. Autorem tej książki jest Marco Asnaldo i turecka korespondentka tej gazety Jasmin Taskin. Oni w tej książce udowadniają... I to jest gazeta, dziennikarze La Repubblica Gazeta, to jest gazeta chyba, która ma największy autorytet prawdomówności we Włoszech, czy we włoskiej polityce, czy wśród polityków, czy wśród normalnych ludzi. Także nie jest to jakiś tabloid brukowiec, jest to bardzo poważna gazeta i ci dziennikarze są z reguły bardzo szanowanymi osobami we Włoszech. Także w swojej książce ci ludzie podają dokładnie nazwisko urzędnika CIA, który ten ślad bułgarski wykreował i gdzie go wykreowano. Oni podają, że tą fałszywkę stworzono dokładnie w Waszyngtonie, w Waszyngtońskim Ośrodku Studiów Międzynarodowych i Strategicznych. Szefem tego ośrodka, tej komórki, która się zajmowała wykreowaniem śladu bułgarskiego, był Michael Lydon. To są fakty w prasie podane tuż przed świętami. Natomiast...
Dyrektorem tego instytutu jest był profesor Zbigniew Brzeziński.
Tak, natomiast co do śladu bułgarskiego i to, że papież powiedział, że nie wierzy w ślad bułgarski, to nie było wcale według mnie jakaś taka kurtuazja w stronę narodu bułgarskiego. Papież pojechał do Bułgarii już bardzo chory w 2002 roku. Nie mógł nawet specjalnie mówić. To jego oświadczenie o śladzie bułgarskim odczytał wtedy sekretarz stanu, czy rzecznik prasowy Watykanu dokładnie, który powiedział bardzo precyzyjnie, że papież nigdy nie wierzył w ślad bułgarski. I to interpretuje się, ja tak przynajmniej rozumiem, jako kompletne niewiarę w to, że to służby bezpieczeństwa bułgarskie to zrobiły. Także nie jest to tylko kurtuazja i że nie naród, a KGB bułgarskie i tak dalej. Ja myślę, że papież nigdy w to nie wierzył do końca.
A co robi Siergiej Antonow, generał Siergiej Antonow w Rzymie?
Ja mieszkałem w Rzymie.
Ale co robił generał Siergiej Antonow z sowieckiej bezpieki w Rzymie?
Panie profesorze, ja
ale co robił Siergiej Antonow w Rzymie?
Ja odpowiem.
Ja nie pytam, co pan robi, tylko co robił...
Ja panu profesorowi odpowiem.
Jakie były struktury bułgarskie w Rzymie? Czy były, czy ich nie było?
Były na pewno i ja podejrzewam, że nie tylko struktury bułgarskie,
ale mówimy także o strukturach bułgarskich.
Także struktury wielu innych krajów, niekoniecznie komunistycznych, bardzo podobne, czy wręcz identyczne struktury innych państw.
Ale mówimy o strukturach bułgarskich.
Operowały w Rzymie. To nic dziwnego, że akurat Bułgarzy mieli taką, a nie inną strukturę. Mogę panu podać przykład 12 innych państw, które miały identyczną strukturę i wcale nie pochodziły z obozu socjalistycznego.
Ale mówimy o Bułgarach.
W Rzymie ja mieszkałem 2 lata i przeważnie każdą niedzielę spędzałem na placu Świętego Piotra, bo to było najatrakcyjniejsze miejsce i najbardziej tam można było wypocząć i troszeczkę się rozerwać, a tym bardziej, że był papież polski wtedy jeszcze stosunkowo nowy, świeży. Także według mnie to mógł być absolutnie zupełny przypadek, całkowicie usprawiedliwiony. Także już kończąc tą wypowiedź, tylko oglądałem teraz film na włoskiej telewizji w święta o papieżu Piusu XII po włosku Pod niebem Rzymu, co to jest Cielo di Roma. I tam jest taka kwestia, wypowiada nią niemiecki generał, ambasador niemiecki przy Watykanie, który ostrzega niemieckich generałów, podobno była takie przedsięwzięcie, by papieża porwać do Austrii i negocjować jakby w ramach jakiegoś okupu z aliantami osobę papieża. Taka była hipoteza. I niemiecki ambasador przy Watykanie powiedział wtedy do tych generałów tak, że jedynym politykiem, który podniósł rękę w historii świata na papieża, był Napoleon, który porwał papieża do Paryża z Watykanu. I niedługo potem umarł. I jest takie przekonanie, ten generał mówi, że jest takie przekonanie na świecie, że kto podniesie rękę na papieża, ten umrze. I tak starał się tym młodym generałom niemieckim, fanatykom, wybić z głowy ten pomysł. Także na tyle już będę kończył. Tak jeszcze na marginesie tylko powiem, że bardzo dobrze byłoby, żeby polska telewizja pokazała film ten papież Pius XII, tym bardziej, że papież Benedykt XVI ten dekret o heroiczności cnót, czyli ten ostatni krok przed beatyfikacją, ogłosił dla 2 osób, dla papieża Jana Pawła II tego samego dnia w grudniu 2009 roku i właśnie dla Piusa XII. Być może będzie też beatyfikacja tego papieża. Szalenie ciekawa historia, pięknie zrobiony film, pokazuje jak bardzo, jak ciężkie życie mają papieże generalnie, że jest to po prostu ogromna praca, straszna służba i szalenie wyczerpujące. Przepiękny film, także polecam, żeby to, czy może Telewizja Trwam, czy polska telewizja zakupiła ten film.
No cóż, panie Krzysztofie, dziękuję bardzo za ten pomysł, ale niestety nie mamy takiego wpływu na telewizję publiczną. Pozdrawiam gorąco w takim razie. No i z Panem Bogiem, tak. I rzeczywiście ten ślad bułgarski jest dosyć tutaj interesujący, zrobił się gorącym punktem naszego tutaj spotkania z panem profesorem Józefem Szaniawskim. No ale to myślę, to pytanie, które pan profesor tutaj panu Krzysztofowi postawił, jest zasadne, no bo właśnie co robił generał służb specjalnych właśnie w Rzymie, będąc generałem, prawda, na funkcji takiej, no, nieproporcjonalnej do tego, że jest się generałem, prawda? To taki jest rzeczywiście...
Absolutnie.
Tak. No i tutaj jakby generał na przykład amerykańskich Marines był, nie wiem, to też bardziej uzasadnione, bo chyba linie lotnicze amerykańskie były większe, potężniejsze niż bułgarskie, ale to nawet byłoby dziwnie odbierane.
Ja chciałem powiedzieć jeszcze, pan sam powiedział, że to nie papież powiedział, tylko jego rzecznik, a to po drugie, że nie wierzy, że to Bułgarzy zrobili, to wiadomo, że nie bułgarski naród. I po trzecie, no Bułgarzy byli integralną, Służba Bezpieczeństwa Bułgarii, podobnie jak Polska Bezpieka, była integralną częścią sowieckiego KGB. I to papież miał na myśli, że oni po prostu wykonywali rozkazy z Moskwy i nie Bułgarzy jako naród, jako społeczeństwo, tylko właśnie ci, tak samo jak przecież nie Polacy, dokonali zabójstwa księdza Popiełuszki, tylko oficerowie bezpieki z piotrowskim mordercą na czele.
I oczywiście mówiąc tak samo, prawda, o imperium zła, czy ideologii zła, nikt nie miał na myśli narodu rosyjskiego, prawda, Rosjan, takich tych uciemiężonych, powiedzmy,
tylko
tak samo.
Strukturę państwa.
Oczywiście, więc to są sprawy bardzo jasne. Natomiast historia, no cóż, to są wszystko materiały oparte na dokumentach, które są albo odtajniane, albo są dalej utajniane. Chociażby, patrz przykład, generał Sikorski, śmierć Gibraltarza, prawda? Wydawało nam się, że już wszystko wiemy, a właściwie jeszcze czekamy nadal.
Ja powiedziałem, no, w pierwszej części naszej rozmowy, to już od 21:40 zaczęliśmy, to już trwa. To będę prosił ojca za chwilę o dyspensę, bo mam rano zajęcia, dokładnie, tak, ze studentami i tutaj nie wiem co. Ojciec rektor.
Ale to są wykłady Bieliński. Dla całej Polski, panie profesorze.
Tam. Ja wiem. I powiem tak. Ten zamach zbrodniczy był. Nawet jeżeli nie mamy na to dokumentów na piśmie, to takich dokumentów nie ma. Ja powiem tak. Profesjonalny historyk, pochlebiam sobie, ja nim jestem, i profesjonalny historyk nie w Polsce, tylko na całym świecie, ma za zadanie działać w oparciu o dwa punkty. Po pierwsze, musi dążyć do wykrycia prawdy. Prawdy obiektywnej, taka jak ona była. Na podstawie bardzo często niepełnych danych. No, tak jak samo... zaraz powiem. I punkt drugi. Istnieje w historii tak samo jak w polityce, jak w życiu osobistym każdego z nas, tak zwany związek przyczynowo-skutkowy. Są różne wydarzenia, różne elementy i trzeba je połączyć w jakąś całość. Związek przyczynowo-skutkowy. Tym się zajmuje historyk. I ja się tym zajmuję. Jeżeli na coś nie ma dokumentu, jakiegoś papieru, to jeszcze nie znaczy, że czegoś takiego nie było. No proszę zobaczyć, że nie mamy żadnych dokumentów z czasów chociażby Mieszka I, księżniczki Dobrawki i chrztu Polski. No nie ma, no. A to jeszcze nie znaczy, że nie było chrztu Polski, nie było państwa Mieszka I około 960 roku, a chrzest był, jak wiadomo, na Wielkanoc 966 roku. Prawda? Jeżeli nie ma dokumentu, to jeszcze nie znaczy, że nie było jakiegoś wydarzenia. I tutaj w tym straszliwym zamachu na Ojca Świętego z 13 maja też wszystkiego nie będziemy wiedzieli. Nie wiemy wszystkiego nawet na temat zamachu na Juliusza Cezara ponad 2000 lat temu. Jeszcze do dzisiaj nie wiemy. I są różne spekulacje.
Poza tym to też jest trochę tak jak z tym polskim śladem badanym teraz przez IPN. Chyba już niedługo będzie jakieś ogłoszenie tych badań. No ale to też jakoś ta nasza intuicja i serce nam mówi, że to niemożliwe, że to w ogóle trzeba wykluczyć tego typu myślenie, że to mógł być jakiś Polak w to wmieszany, ale jednak no bada się te sprawy, prawda? Dla pewności, dla jakiejś rzetelności też historycznej. Chociaż mówimy, byłoby to straszne, nie? Gdyby był jakiś taki rzeczywiście ślad, ale są badania.
Ja ojcu powiem tak, mnie się to wydawało kiedyś nie do pomyślenia. Ale fakty są bezlitosne. Wszystko wskazuje na to inaczej. Wiemy, że generał Pawłow, jeden z najważniejszych generałów KGB, jeden z najzdolniejszych i najlepszych, został oddelegowany nie gdzie indziej, tylko do Warszawy. I że w Warszawie był szefem rezydentury przez kilkanaście lat. Był osobą ważniejszą, ambasadorowie rosyjscy się zmieniali w Warszawie, sowieccy. A generał Pawłow ciągle urzędował na czele swojej rezydentury. Prawie 100 funkcjonariuszy KGB. I on ciągle opisuje, z kim się kontaktował, jak się kontaktował, i że całe kierownictwo państwa polskiego to byli jego agenci. Ciekawe, że on mówi na stronie 12 swoich pamiętników, jest zdanie kluczowe dla zrozumienia nawet sytuacji w 2011 roku. Mam przeczytać?
Tak, a te pamiętniki są dostępne.
One wyszły kilkanaście lat temu.
Ale pan czyta po rosyjsku, czy?
A nie, one wyszły po polsku.
A, po polsku.
Zostały przetłumaczone na język polski pod banalnym tytułem Witalij Pawłow, byłem rezydentem KGB w Polsce. I na stronie 12 jest zdanie kluczowe.
To jest konkret właśnie.
Który mówi tak. KGB nie miał, pisze generał Witalij Pawłow tak. A to chciałem powiedzieć, to był także intelektualista. Oprócz tego, że był generałem, to był także profesorem i doszedł do wysokiego stanowiska rektora Akademii KGB imienia Dzierżyńskiego w Moskwie. I na stronie 12 swoich pamiętników pisze zdanie kluczowe dla zrozumienia historii Polski, ale także tego, co jest dzisiaj w Polsce. Proszę posłuchać. KGB nie miało w Polsce agentów, ale zaufanych ludzi wśród przyjaciół. Proszę zwrócić uwagę, KGB nie miało agentów, jak to możliwe? Ale on potem mówi dalej, natomiast miało krąg zaufanych miał krąg przyjaciół, a w tym kręgu przyjaciół miało zaufanych ludzi. To pozwala zrozumieć wiele rzeczy, które się w Polsce działo, czym była Służba Bezpieczeństwa, czym były wojskowe służby informacyjne, czym była zbrodnicza informacja wojskowa, kim był generał Kiszczak i generał Jaruzelski. Oni nie byli agentami. To oni byli tymi, kogo zdefiniował generał Witalij Pawłow. KGB nie miało w Polsce agentów, tylko zaufanych ludzi wśród przyjaciół.
Właśnie, panie profesorze, no moje pytanie. Jeszcze ostatni telefon, który będzie podsumowany.
Bardzo proszę. Już,
tak, cieszę się, bo wiem, że i zmęczenie, i obowiązki, bo jutro przed panem dzień wykładów w naszej toruńskiej uczelni. Ale jeszcze jeden telefon spróbujemy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo. Szczęść Boże, witam.
Ja chcę powiedzieć dwa słowa do pana profesora Józefa Szaniewskiego.
A kto mówi,
panie
skąd?
Panie profesorze, jest pan dla mnie największą władzą, nie władzą, jest pan największym dla mnie autorytetem i cieszę się i słucham tych słów pana i no nie wiem jak mam to...
Aha, ale to chyba panu... pan już telefonował, pan Tadeusz, tak? To pan Tadeusz.
Odwdzięczyć to słowa, to wszystko, co pan mówi. Pan to wszystko wie, a ja tam wtedy byłem, ja tam widziałem. Jeszcze raz się chcę zapytać, jak pan przyjął rok wyzwolenia Polski, a pan siedział w więzieniu. Siedział pan przez pół roku, przez 8 miesięcy i dopiero w grudniu na Boże Narodzenie został pan wyzwolony.
Ale panie Tadeuszu, to jest pytanie, które pan już zadał i pan profesor nam odpowiedział tutaj i opowiedział. Myślę, że kiedyś będzie jeszcze czas, żeby jakąś autobiografię czy spotkać, czy wspomnienia odczytać, które pan pewnie napisze. Ale póki co jeszcze ten temat związany z zamachem. Ostatni już telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo, słuchamy.
Halo?
Tak, witamy panią, tylko proszę przyciszyć radio, dobrze? Wyłączyć.
Tak, tak, właśnie ściszam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Alicja z Dolnego Śląska, serdecznie pozdrawiam, bardzo pozdrawiam ojca prowadzącego naszego kochanego pana Szaniewskiego. Panie profesorze.
Tak, ale bardzo proszę przyciszyć.
To, że to był zamach, to jest niewątpliwe i to, że był zamach na pana profesora Kaczyńskiego, to też jest pewne jak 100 na 100. Bo cóż, jak nie mieli żadnych problemów, żeby zabić żar, więc cóż, dla nich tam był taki pan Kaczyński. Tym bardziej po Gruzji, wiadomo, że był wielką przeszkodą. Ale chciałam się zapytać, jakie pan ma zdanie o obecnym prezydencie Stanów Zjednoczonych Obamie? Dlaczego on się tak zgrabnie z tej tarczy wyłgał? I co tu właściwie chodzi?
Panie Alicjo, dziękujemy bardzo, bo troszeczkę połączenie jest było niedobre, w sensie, jeśli chodzi o jakość. Dziękujemy za telefon.
Ja chętnie odpowiem na temat prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy. Zwłaszcza, że niedawno miałem zaszczyt zaprosić go do odwiedzenia Muzeum Pułkownika Kuklińskiego, kiedy będzie z wizytą oficjalną w Warszawie. Wiadomo, że będzie 27-28 maja. Sprawa na razie jest nienagłośniana, ale prawdopodobnie Obama do Polski przyjedzie. On ma swoją europejską podróż. Ja powiem tak. Obama jest prezydentem Ameryki wyjątkowym, nie tylko na kolor skóry. Większość Polaków, Polonia amerykańska, głosowała na Obamę 3 lata temu, to warto wiedzieć. Z wielu powodów, a jednym z nich było i to, że jeżeli prezydentem Stanów Zjednoczonych mógł zostać Barack Obama, to już po nim może zostać każdy, nawet Polak. Obama mówił bardzo wiele w kampanii wyborczej 4 lata temu, ale zupełnie inaczej postępuje w tym, co robi. Myślę, że takim symbolem to jest to więzienie Guantanamo, ale jak powiedziałem, to nie jest tematem naszej dzisiejszej audycji. Mówimy o 30. rocznicy zamachu na Ojca Świętego. Jak mnie ojciec Janusz zaprosi na jakieś takie te nocne rozmowy, kiedy prezydent Obama będzie w Polsce, albo kiedy już będziemy podsumowali jego wizytę w Polsce, a to będzie ważna wizyta dla nas, to będziemy może rozmawiali wtedy na temat prezydenta Obamy. A dzisiaj to mówimy o zamachu na Jana Pawła II 30 lat temu, 13 maja.
I nasze rozmowy już się kończą, bo gość musi po prostu je zakończyć, bo przed nim już kolejny dzień pracy. Panie profesorze, dziękuję bardzo za czas tutaj spędzony z naszymi słuchaczami. Dziękujemy za wykłady, dziękujemy za rozmowy na antenie Radia Maryja i dziękujemy za książki, których jest coraz więcej. Na pewno te pytania będą się mi pojawiały czy dzisiaj, czy jeszcze kiedyś. Gdzie pana książki można zdobyć? Tak pytam.
Myślę tak, że w księgarniach naszego dziennika na pewno są jeszcze. A jeżeli nie ma, to proszę zamawiać w fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku, tak jak wszystkie książki państwo zamawiacie, i na pewno do państwa dojdzie.
Czyli a w innych księgarniach będzie trudno, tak? Jednak?
Podejrzewam, że z wielu powodów, także z powodów finansowych, bo w księgarniach Empiku na przykład no jest po prostu haracz. No jest tak wielki tak zwany narzut, który przekracza już w tej chwili 45% wartości książki.
Żeby trafiła, jest po prostu bardzo droga. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy raz jeszcze. No i przed nami te dni kolejne, bo z jednej strony tak, cieszymy się ogromnie i jest nas ta duchowa energia po tej beatyfikacji, ale przychodzą takie daty jak 13 dzień maja, prawda, jak potem kolejne dni związane też z historią Polski, bo mamy wcześniej kolejny dziesiąty miesiąc, a więc to wszystko się jakoś przedziwnie też zaplata.
Ja myślę, że beatyfikacja Jana Pawła II pozwoli, bo powiem tak, dla mnie było oczywiste, że Jan Paweł II jest osobą świętą, wielką, tylko w Watykanie są te określone procedury, one musiały trwać tyle, ile trwały i tak zdaje się, że to było najszybciej, jak to naprawdę było subito, jak na Watykan. Ale teraz, kiedy już to się stało, kiedy ta beatyfikacja wspaniała dla nas była, to być może, znaczy nie być może, jestem przekonany, bo wiem, jak to wygląda u mnie na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, gdzie indziej też, będą prowadzone spokojnie badania nad życiem, nad misją, wielką misją, globalną misją Jana Pawła II. Będą analizowane różne jego wystąpienia, interpretowane, pojawią się rzeczy, które dotychczas były nieznane. W moim przekonaniu na przykład po dzień dzisiejszy, a bardzo bym chciał wiedzieć, jakie działania podejmował Jan Paweł II w obronie Polski w stanie wojennym. Są różne wersje na ten temat. Właśnie jego współpraca z Ameryką była w tym kierunku. I oczywiście ta beatyfikacja gdyby unormuje i będziemy badania nad życiem Jana Pawła II i będziemy wiedzieli także coraz więcej na temat zamachu. Jan Paweł II był wielkim Polakiem, wielkim człowiekiem, wielkim papieżem i zasługuje na szczegółowe badania, także historyczne, teologiczne.
Na wszelkich tutaj tych poziomach, które pan wymienił.
Tak.
Więc kończymy według tutaj licznika komputerowego, to jest 137 spotkanie na antenie Radia Maryja. Z tego, co jest w zasobach archiwalnych, panie profesorze, u nas.
Moje?
Tak, znalazłem.
Niemożliwe.
Znalazłem, jakiś odnośnik jest na stronie tutaj pana. I tak jest napisane, więc kolejne spotkanie, dziękuję za nie.
To ojciec dokonał tego odkrycia, ja nie wiedziałem o tym.
Czyli może było więcej jeszcze.
Nie wiem.
Tak. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
Dzień dobry już z Panem Bogiem.
Już dzień dobry z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan profesor Józef Szaniawski. Mówiliśmy, przypomnę, o kulisach zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II 13 maja 1981 roku na Placu Świętego Piotra.